Podkarpacki panel polityczny.
W dzisiejszym wydaniu naszej politycznej dyskusji kłania się Państwu Jerzy Pasier oraz moi Państwa goście, przedstawiciele ugrupowań politycznych reprezentowanych w parlamencie, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, europosłanka Platformy Elżbieta Łukaciejewska. Dzień dobry, witam Pani poseł.
Witam Państwa, witam wszystkich radiosłuchaczy i pozdrawiam gorąco.
Lewica, Pani Wiktoria Aleksandra Barańska, jedynka na liście Lewicy do Europarlamentu. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Prawo i Sprawiedliwość, Waldemar Szumny. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Również Konfederacja i pan Dominik Majcher. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I PSL, pan Radosław Kosak. Dzień dobry, witam również.
Dzień dobry, witam państwa.
Brakuje nam przedstawiciela Polski 2050. Ugrupowanie otrzymało również zaproszenie. Być może jeszcze przedstawiciel tegoż ugrupowania do nas dojdzie, ale na razie rozpoczynamy zatem debatę w gronie, które wymieniliśmy przed momentem. To proszę Państwa, na początek trochę o zagranicy, bo myślę, że postrzelenie premiera Słowacji to było coś, co generalnie poruszyło nie tylko ten kraj, ale również klasę polityczną w innych krajach, w tym w Polsce także. Z jednej strony mówi się o politycznym podłożu tego zamachu, z drugiej strony no i polityk, który został postrzelony, czyli premier Słowacji Robert Fico, jest politykiem kontrowersyjnym i to też trzeba powiedzieć jakby głośno i z dużych liter. Ale jeżeli chodzi o nas, no pojawia się przynajmniej dwa konteksty, myślę. Jeden to jest sprawa wyczulania służb na pewne działania, które mogą się pojawiać, które w ten czy inny sposób mogą być inspirowane przez Rosję, albo przynajmniej dla Rosji mogą być korzystne w celu wywoływania zamieszania w krajach przyfrontowych. A druga sprawa, no to jest sprawa tego, jak wygląda polityczna debata w Polsce, to znaczy języka i stylu, w którym ona jest uprawiana. Jest apel marszałka Hołowni o pewien spokój w debacie politycznej. Możemy podyskutować, na ile on może być skuteczny i na ile może odnieść skutek. Zatem w kontekst zewnętrzny, ten międzynarodowy i kontekst przeniesienia niejako pokłosia tych wydarzeń na polską scenę polityczną, to rozpocznijmy od przyjrzenia się tym kontekstom właśnie. Pani europoseł, jak to wygląda z punktu widzenia trochę zewnętrznego, trochę wewnętrznego? Uczy nas czegoś to, co się stało na Słowacji?
To, panie redaktorze, po pierwsze, cała Europa i świat nie dowierzał, że w XXI wieku taka sytuacja miała miejsce. To pokazuje bardziej, bo mam nadzieję też, że wyciągniemy z tego odpowiednie wnioski, ale to pokazuje, jak doprowadzenie do takiego podziału sceny politycznej, jak przyzwolenie na hejt, na mowy nienawiści, jak brak reakcji ze strony klasy politycznej zbiera żniwo. I ta sytuacja, postrzelenie premiera Słowacji, siłą rzeczy nasuwa od razu obraz zabitego prezydenta Gdańska, Adamowicza. I w Polsce też pomimo naszych próśb nie było reakcji na mowę nienawiści, na działania, na hejt, na nienawiść. I niewątpliwie tu się zgadzam z panem redaktorem, zresztą temu dowodzą badania zrobione przez niezależne think tanki, że Rosja ma duży udział w destabilizacji takich emocji i wewnątrz krajów, zwłaszcza przed wyborami. Rosja boi się Unii Europejskiej, boi się tego jednego wspólnego głosu, więc wszyscy, którzy mówią o polexicie, wszyscy, którzy mówią, że ta zła Unia Europejska, albo niosą na różnych protestach, na przykład rolników transparenty, chcemy wyjść z Unii Europejskiej, a jednocześnie 250 czy 60 miliardów złotych trafiło do polskich rolników, tak naprawdę działają na szkodę interesu państwa, żeby nie nazwać tego mocy. Ja sama dostawałam za poprzedniego rządu pogróżki, że zostanę zabita. Moi koledzy zostali powieszeni na szubienicach ich portrety i jakoś nie było chęci reakcji i bardzo długo trwało, dopóki sprawa trafiła pod sąd, więc przyzwolenie, te złe emocje, wręcz próba polaryzacji sceny politycznej zawsze niesie złe żniwo, ale też ja bym chciała powiedzieć o swoich osobistych doświadczeniach teraz tej kampanii. Wiecie Państwo, i tutaj apeluję do polityków PiS-u i do wszystkich, którzy wyzwalają takie złe emocje wśród wyborców, bo możemy się różnić i ja rozumiem, że jeden woli tą partię, inny tą, ale jak spotykam się na różnych targach, to takich emocji negatywnych i agresji ze strony niektórych wyborców PiS-u, to ja naprawdę nie spotkałam. Jestem tym, trochę jest to smutne, ja staram się je uspokajać, mówię, panowie, bo głównie panowie, ja rozumiem, że wolicie inną partię, ale można to powiedzieć w sposób kulturalny, a nie przez taki mocny atak. Więc wszystkie grupy polityczne, wszystkie opcje powinny działać na rzecz kulturalnego i na poziomie dzielenia się, dyskusji i debaty, bo takie przyzwolenie stwarza nieszczęścia. A też, proszę Państwa, trzeba powiedzieć jedno, że działania, które podjęła na przykład była premier Beata Szydło, która zlikwidowała Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, także na Podkarpaciu, która osłabiła Agencję Wywiadu, to wszystko przyzwoliło na zadomowienie się w Polsce różnych agentów wpływu. Pan premier zapowiedział, że przedstawi informacje, a z zainteresowaniem czekam na to, bo to jest przerażające, a badania też, tak jak powiedziałam, niezależnych think tanków pokazują, że te wpływy są bardzo mocne.
W tym tygodniu premier obiecał, że przedstawi te przypadki, które mogą wskazywać na inspirację bądź też bezpośrednią działalność służb. Czekamy oczywiście na to oświadczenie premiera. W międzyczasie doszedł do nas pan poseł Bartosz Romowicz, Polska 2050. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam.
Przypomnę także, można do nas dzwonić. 17 i 72, nasz dyżurny telefon do Państwa dyspozycji. Trochę Prawo i Sprawiedliwość zostało wywołane do tablicy, zatem myślę, że w ramach takiego nieco dłuższego ad vocem, czyli wypowiedzi, pan Waldemar Szumny, PiS.
Panie redaktorze, drodzy słuchacze, tak, dłuższa wypowiedź i to ad vocem też w pewnym momencie nastąpi. Najpierw chcę ogólnie odnieść się do tego wydarzenia. Ono pokazuje, czyli ten zamach na Słowacji, na premiera, ono pokazuje, jak naprawdę sytuacja nie tyle może wyglądać, tylko jak wygląda, jak uważne wszelkie służby muszą być, jaka czujność jest potrzebna. I to jest bardzo ważne. Tu trochę w kontekście tego, gdzie tydzień temu mówiliśmy, że ten były sędzia tam uciekł czy wyjechał i gdzie były służby. Tu było wtedy pytanie w powietrzu. Więc to też pokazuje służby, które powinny przypilnować, żeby nie wyjechał. Ale wracając do tego zamachu, to jest naprawdę bardzo groźne. Zdajemy sobie sprawę, wszyscy wiemy, jak się toczą już te działania wojenne. Można powiedzieć, że traktujemy dzień po dniu sytuację, że ta wojna cały czas trwa, ale chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę, jakie to też ma konsekwencje, chociażby w tym nasłuchu, nadzorze służb, które są nieprzychylne krajom demokratycznym, które chociażby teraz w kontekście eurowyborów mają interes, żeby wpływać, manipulować, żeby zastraszać, no mieć wpływ na wynik. Już dzisiaj wiemy więcej niż po samym zamachu. Są pewne wyjaśniane, czy nawet pojawiają się już powiązania, gdzie ten zamachowiec był i z kim związany, gdzie działał, więc to też pokazuje ten kontekst, niedobry oczywiście, bo każdy kraj ma to zagrożenie, w każdym kraju te wpływy rosyjskiego, czy wywiadu, czy agentury mają możliwość działać, oby były wyłapywane, wychwytywane, ale ten zamach chociażby na Słowacji pokazał, że nie do końca tak jest. Więc potencjalnie inaczej, tak naprawdę, gdy na to spojrzymy, to już nie lampka w głowie, tylko to światło o bezpieczeństwie mieszkańców, obywateli, ono powinno się cały czas palić u każdej władzy, także mam nadzieję, że u rządu polskiego także. chociaż niektóre, mówię, działania, te zmiany personalne ostatnio szefów różnych ministerstw, mówiliśmy tydzień temu, one mogą niepokoić, bo jak dano najlepszych, a teraz ci najlepsi niby najlepsi wyjeżdżają do Brukseli, no to
dano właśnie. Dano jeszcze lepszych.
No właśnie, krótka ławka i trudno znaleźć, kto zastąpi. A wracając do podwórka naszego tu. Po pierwsze, bo pani europoseł wspomniała o prezydencie Gdańska. To ja tam nie widziałem, jeśli już widzieć tam politykę, to trzeba by sobie przypomnieć, nie dzisiaj czas pewnie, jak był traktowany przez Platformę pan prezydent, jak kontrkandydata mu wystawiano, pana Jarosława Wałęsę, jakie tam były wewnętrzne frakcje i rozgrywki. No to wszystko miało znaczenie. Ja pamiętam, ja byłem na pogrzebie, rozmawiałem z wieloma samorządowcami, wielotysięczny tłum, ale też wielu samorządowców z całego kraju rozmawialiśmy o tym, jako samorządowcy właśnie, że do tego doszło i gdzieś ta mowa nienawiści zaistniała, gdzieś pani poseł Elżbieta Łukacijewska, ja uważam, że bardzo niecelnie kieruje to w stronę Prawa i Sprawiedliwości, gdzie indziej są te przyczyny. Ja podam przykład z ostatniej sesji, gdy była uroczysta sesja Rady Miasta, gdy ślubowanie radnych, ja wchodzę jako radny, witam się z ludźmi, nowe osoby, nowe twarze, wyciągam rękę, a jeden pan cofa tę rękę, ja jeszcze raz mówię dzień dobry, a on cofa rękę i mówi 8 lat niszczyliście Polskę. I to jest taki przykład, który miał to serduszko takie biało-czerwone naklejone. To pokazuje, jak ta mowa nienawiści trwa, czy skąd ona się bierze, czy ja w samorządzie miasta 8 lat komuś niszczyłem Polskę. To jest takie pytanie retoryczne, bo ono pokazuje, że to zaszło bardzo daleko. Ja bym nie szukał pani poseł winnych w tym momencie, tylko bardziej bym się zastanowił, jak wyjść z tego. Ja, startując na prezydenta, miałem kampanię pozytywną. Starałem się bardzo mieć pozytywną. Ten przekaz, który budowałem, on miał być pozytywny, bo chciałem udowodnić, niewiele brakło, ale chciałem udowodnić, że w Polsce można wygrać poprzez pozytywną kampanię, żeby zasypać te podziały, przynajmniej zacząć zasypywać. Mówiłem o tym. Zacznijmy od siebie, pokażmy, że możemy pozytywnie. Nie reagowałem na to, co mój konkurent mówił, co nieraz tam podawał jakieś liczby nieprawdziwe.
Chodzi o to, jesteśmy w stanie, że od nas zejść zależy. Z tego języka.
Myślę, że jesteśmy. Stylu. Są tu kandydaci, kandydatki do Parlamentu Europejskiego. Ja też kiedyś kandydowałem, pamiętam kampanię, mówiłem o tym, co chcę zrobić w Europarlamencie. Teraz na prezydenta mówiłem o tym, co ja chcę zrobić, jak wygram. Nie mówiłem, jaki mój konkurent jest, czy ktoś inny, jaki jest niedobry, tylko my pokazujmy programem pozytywnym. I to tu nie trzeba, pani redaktor o tym wspomniał, apel marszałka Hołowni, ale aż apelu nie trzeba, tylko sami zacznijmy od siebie. Ja mówię, to przykład chociażby w mieście, w Radzie Miasta też pokazuje, że możemy zmieniać, musimy nawet tę Polskę najlepiej, na lepszą, ale zaczynając od dołu, bo do czego dochodzi? Przykład Słowacji pokazuje bardzo niedobrze.
Panie przewodniczący, ale nie może być grubej kreski 8 lat. Pani Magda Adamowicz napisała list otwarty do Kaczyńskiego. Pytając go, dlaczego dał na listy Kurskiego, który rozpętał cały przemysł pogardy i nienawiści w telewizji publicznej.
Tylko wie pani dobrze, jak u was był traktowany w Platformie, dlaczego mu wystawialiście konkurenta i nie popieraliście.
Ale konkurencja to jest jedno, bo nienawiści to jest coś innego.
No tak, tylko że wtedy mówiliście bardzo złe rzeczy. Ale to nie wracajmy może do tego.
Na pewno ta sprawa jeszcze będzie wychodzić podczas dyskusji politycznych. Oby wychodziła w takim kontekście dyskusji, a nie tego języka, którego chcielibyśmy się pozbyć. Pani Wiktoria Aleksandra Barańska, Lewica i sprawa Słowacji z punktu widzenia Lewicy.
Przede wszystkim myślę, że warto na samym początku zaznaczyć, że nigdy ofiara nie jest winna. W tym kontekście pan Robert Fico jest ofiarą próby zamachu, próby zabójstwa. I nie jest winny tego, że ktoś do niego strzelał, to jest oczywiste, ale jest w dużej części winny klimatowi politycznemu, który panował na Słowacji. Pan dr Dębiec ze Ośrodka Studiów Wschodnich użył takie określenia, że Robert Fico jest twórcą politycznego hejtu, który go w końcu dopadł. I ja się z tymi słowami zgadzam. To, co pan Fico robił w kontekście pani prezydentki Czaputowej chociażby i te seanse nienawiści wobec niej, które tworzył, sprzyjały temu, że na Słowacji klimat i stopień polaryzacji jest jaki jest. I kiedy żyjemy w bardzo silnie spolaryzowanym społeczeństwie, to przestajemy ze sobą rozmawiać, przestajemy współpracować. i pojawia się duże pole do agresji. Oczywiście
no
służby...
i tu pojawiają się właściwie dwa pytania. Jedno pytanie, co zrobić, żeby w Polsce nie doszło do takiego poziomu, który mógłby doprowadzać do tego typu wydarzeń i czy jesteśmy w stanie to zrobić?
Myślę, że na pewno musimy próbować. Ja tutaj nie do końca się zgadzam z tym, co padło, bo uważam, że od 20 lat żyjemy właściwie w takim klimacie przerzucania się wzajemnie oskarżeniami, hejtem między Platformą i PiS-em. I właściwie bardzo trudno się przez to przebić z przekazem o programie, z przekazem o tym, co chcemy zrobić. My to na lewicy próbujemy robić. Wczoraj była konwencja programowa, na której opowiadaliśmy o naszych pomysłach na Europę. W tym samym czasie była jednocześnie konwencja Prawa i Sprawiedliwości, na której pan prezes Kaczyński opowiadał głównie o tym, jaka to Platforma jest zła i jaki to rząd jest zły, ale jednocześnie też parę dni temu wyszedł spod Platformy Obywatelskiej, który też jest dla mnie przykładem mowy nienawiści i uważam, że trzeba walczyć. Oczywiście, jeżeli podejrzewamy kogoś o bycie osobą pod wpływem rosyjskim, o używanie kremlowskich metod, trzeba to rozliczać. Jestem jak najbardziej za rozliczeniami, ale uważam, że tego typu spoty, jak pojawił się parę dni temu, temu nie służą, tylko są kolejnym podgrzewaniem tej debaty i kolejnym podgrzewaniem polaryzacji. Bo to trochę jest tak, że wtedy można eliminować wszystkich innych z debaty publicznej i cały czas skupiać się tylko na tym, co Platforma powiedziała o PiS-ie, a co PiS powiedział o Platformie. To jest medialne, to się dobrze klika i w tym momencie media interesują się głównie tym, a dużo mniej interesują się pomysłami na Polskę i na Europę, które prezentują różne ugrupowania, ale osobiście nie zgadzam się z tym, jak to wygląda i staram się w swoich działaniach politycznych, w swojej kampanii, tak samo jak inne osoby z Razem, inne osoby z Lewicy, skupiać się na konkretnych rzeczach, które możemy zrobić. I w tej kampanii do Europarlamentu też mówię o moich pomysłach na Polskę, na Europę, a nie o tym, kogo nie lubię i czyje pomysły mi się nie podobają.
Kampania europejska będzie nam pewnie wychodzić w tej dyskusji, bo do wyborów coraz bliżej, ale zanim to jeszcze kilka zdań ugrupowań politycznych, które do tej pory przysłuchiwały się tej dyskusji. Polska 2050, poseł Bartosz Romowicz, czy Słowacja nas czegoś uczy, czy czegoś nas nauczy? Może to właściwie byłoby sformułowane pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie jakby troszkę ograniczyć poziom agresji w polityce i hejtu, który z różnych stron się pojawia w stosunku do różnych ugrupowań?
Będę brutalnie szczery i powiem, że nie. Skoro nie nauczyły nas polskie doświadczenia, to czego mają nas nauczyć słowackie doświadczenia? Tak naprawdę sytuacją na Słowacji interesują się tylko politolodzy i ci, którzy są w polityce jako też kraje sąsiedni. Natomiast przeciętny obywatel naszego kraju niewiele wie o sytuacji na Słowacji, o tych relacjach pomiędzy obecnym premierem, panią prezydent i innymi politykami. Ja z racji tego, że mieszkam blisko granicy, to staram się być na bieżąco i tamten konflikt od dawna każdego dnia się powiększał, aż doszło do eskalacji. I tutaj zgodzę się z panią poseł Elżbietą Kaciejewską, że myśmy mieli doświadczenia pana prezydenta Pawła Adamowicza. Zupełnie nie patrząc na to, czy był związany z Platformą Obywatelską, czy nie był z Platformą Obywatelską związany, to naprawdę mnie to nie interesuje. Interesuje mnie, że był samorządowcem. Był człowiekiem, który rządził swoim miastem przez wiele, wiele lat. Był bardzo lubianym człowiekiem. Nie znam osoby, która by powiedziała na jego temat złe słowo. Naprawdę nie znam. Nawet wśród samorządowców. I padł tak naprawdę ofiarą zmasowanego hejtu. Z każdej strony ten hejt gdzieś do niego docierał z partii rządzącej. Taka jest prawda. Więc hejt prędzej czy później kończy się tragedią. Jak nie mniejszą, to większą. Na Słowacji skończył się w taki sposób. W Polsce skończył się przykładem pana prezydenta Pawła Adamowicza. I skoro to nas nic nie nauczyło, to nie sądzę, że coś więcej nas nauczy. A polaryzacja? Polaryzacja jest dobra i dla Platformy Obywatelskiej, i dla Prawa i Sprawiedliwości. Bo jeżeli jest polaryzacja, to temperatura sporu rośnie. Ludzie się bardziej interesują i bardziej przekonują, buduje się tak twardy elektorat. Jak się buduje w Polsce twardy elektorat? Każdego politologa można zapytać i powie, że twardy elektorat buduje się na polaryzacji. To, co powiedziała też przed chwilą moja przedmówczyni z Lewicy. Wszystkie inne partie, które są pomiędzy PiS-em i Platformą, na tej polaryzacji tracą. Więc trzeba scenę polaryzować po to, żeby to robić. Takim przykładem jest spot wyborczy jeden i drugi i każde pokazywanie konfliktu. Oczywiście pokazanie z jednej strony przez pana byłego premiera Morawieckiego filmu, gdzie pan premier Donald Tusk podaje rękę Władimirowi Putinowi, to jest też hipokryzja, bo każdy przywódca kraju, który jest czy premierem, czy prezydentem, spotyka się z innymi prezydentami i premierami i można taki film na każdego prezydenta zrobić i jakbyśmy chcieli i poszukali w archiwach, to byśmy także Lechowi Kaczyńskiemu taki film znaleźli i zrobili.
Więc
to jest po prostu hipokryzja, można powiedzieć, bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
To trochę pan, panie pośle, nie wierzy swojemu marszałkowi w tym momencie, który
pan marszałek apeluje i dobrze, że apeluje, bo wszyscy musimy apelować, ale powiem tak, zacznijmy od siebie. Niedawno były wybory samorządowe, tak? Wielu samorządowców startowało i mówiło, ja będę ponad podziałami. Tak, w kampanii wyborczej ja będę łączył, nie dzielił. Potem były pierwsze sesje rad miejskich, rad powiatów, rad gmin i się okazuje, że przewodniczącym rady jest ten, kto miał być, wiceprzewodniczącym ten, kto ma być, w komisjach ten, kto ma być, a opozycja odsunięta i kurtyna opadła. Było ponad podziałami do dnia wyborów, a po dniu wyborów podziały potem się pojawiły. Więc zacznijmy, niech każdy, cała klasa polityczna, ja, pani poseł, pan przewodniczący i każdy tutaj siedzi, jeżeli każdy z nas będzie
ja będę miał zastępców z każdego ugrupowania, właśnie prezydium.
Bo sytuacja was zmusza. Jakbyście mieli bezwzględną większość, byście na pewno się nie podzielili władzą. Jestem przekonany o tym, praktyka to pokazuje.
No, sejmik województwa to pokazał.
Dokładnie, sejmik to jest najlepszy tego przykładem.
A w sejmie co było z panią Witek, czy z panem Pękiem w Senacie?
I na tym polega ta polaryzacja, o czym ja mówię, bo ja mówię, staram się dawać argumenty, ale pan tu reaguje, żeby wejść w słowo. No i o tym mówimy, że klasa polityczna nauczyła się po pierwsze kulturalnie rozmawiać, bo proszę mi wierzyć, też robiłem kampanię w taki sposób, jak pani poseł Elżbieta Łukacińska, że jeździłem od rynku do rynku, od targu do targu, chodziłem po ulicach i zrobiłem bardzo dużo kilometrów i z wieloma osobami rozmawiałem. Ludzie są zmęczeni polityką polegającą na tym, że spotyka się w studiu 5-6 osób i się sobą kłóci. Po prostu ich to nie interesuje. Oni są tym zmęczeni. Oni tego nie chcą oglądać. I teraz każdy z nas powinien wyciągnąć z tego lekcję na przyszłość i tak nie robić. To jest trudne, bo każdy musi zrobić krok wstecz, ale jeżeli go wszyscy zrobimy, to jest szansa na to, że będzie lepiej, a czy będzie idealnie, to jestem przekonany, że nie.
Z punktu widzenia warsztatu radiowego dopowiedź do tego, czym mówi pan poseł, jeżeli jest zbyt dużo dyskutantów w jednym momencie, to słuchacz po prostu przestaje kojarzyć, o co im wszystkim chodzi, a znacznie lepiej jest po prostu albo wejść spokojnie w słowo, albo podyskutować przez minutę na zasadzie takiego trochę politycznego ping-ponga. Ale to jest z punktu widzenia słuchacza i radiowego warsztatu. Wracając do meritum, sprawa Słowacji, PSL, pan Radosław Kosak. Jak stronnictwo patrzy na to, co się stało i na ewentualne pokłosie tego i przełożenie tego na polską scenę polityczną?
No to, co się działo na Słowacji, to jest kolejny przykład tego, że wzajemna walka dwóch wzajemnych obozów doprowadza do tragedii. Na Słowacji był to właśnie premier Fico, u nas przykłady pana Marka Rosiaka z biura PiS, potem właśnie prezydenta Adamowicza, który był już wspominany. No i też tutaj nieraz do dyskusji takiej tej ostrej są włączane też osoby takie niewinne, cywile można powiedzieć. Między innymi syn poseł Felix, którego owocem tego jego jakby wepchnięcie w dyskusję pomiędzy tą polaryzację doprowadziło do tego, że no niestety syn poseł Felix niestety targnął się na swoje życie.
Jak dobrze rozumiem, mamy sobie uświadomić, znaczy my, którzy są obok sceny politycznej, klasa polityczna, że cel nie uświęca środków, że jest pewna granica i że tej granicy się musimy trzymać. Pytanie, czy to się da zrobić? Pan poseł Romowicz mówił przed chwilą, że jest sceptykiem co do tego.
Ja też jestem sceptykiem, bo mamy tutaj powtarzający się schemat. Najpierw jest ta tragedia, potem jedna i druga strona przerzuca się, że to wasza wina. Potem nagle jest złączenie, a potem jak sprawa przycichnie, potem mamy dalej obrzucanie się błotem. No i tutaj właśnie warto zobaczyć to, że my jesteśmy dla tych naszych wyborców autorytetami. No bym mógł powiedzieć, że na równi z rodzicami. Na punkcie polityki ludzie powielają nasze słowa, nasze zachowania. Tutaj nawet tą właśnie propagandę, która nieraz się sączy z takiej telewizji czy z takiej telewizji. No i tutaj mamy przykład taki właśnie na Słowacji, czy właśnie w sprawie prezydenta Adamowicza, że ileś ludzi powkurza się, podenerwuje, ale znajdzie się taki jeden, który nie ma granicy moralnej i potrafi nawet zaryzykować swoje życie i dokonać takiego haniebnego czynu, jak było na Słowacji. Też warto zobaczyć, że to, co się działo z prezydentem Adamowiczem, nie wzięło się to z powietrza. Ta właśnie takie szczucie, które i takie pogłębiające się podziały, które też są spowodowane na pewno też wyborami, które już się ma, ten maraton już kończy na całe szczęście. Tutaj też chciałbym powiedzieć to, że nie padło tutaj jedna rzecz, że mamy media społecznościowe. W mediach społecznościowych jest mega dużo hejtu. To też się pogłębia. Media społecznościowe mają bardzo duży zasięg. I każdy polityk, myślę, taki działający lepiej, ma Twittera. Na Twitterze jest naprawdę, jeżeli ktoś zna tą platformę, tam jest taka masa hejtu, że głowa mała. Ja uważam, że jeżeli chcemy, żeby ta mowa nienawiści, ona nie zniknie w całości, ale żeby ona przynajmniej się zmniejszyła, to musimy tego naprawdę chcieć. Ale nie tak, powiedzmy, że tak w połowie, że tak używając kosmetycznych rzeczy.
Nie deklaratywnie, tylko...
Tylko tak mocno musimy uderzyć, być może nawet też pewnymi sankcjami prawnymi, bo nawet dzisiaj pewne na przykład słowa są brane pod pewną wolność słowa, ale aż szeroko idącą wolność słowa, która godzi w drugiego człowieka.
I to jest temat na szerszą, zupełnie inną dyskusję na temat wolności słowa, zwłaszcza w internecie. Jeszcze w tej turze dyskusji Konfederacja nie zabierała głosu, zatem pan Dominik Majcher, Konfederacja w sprawie Słowacji, tego jak ona oddziaływuje na nas i scenę polityczną w Polsce. Proszę bardzo.
Myślę, że tutaj pod kątem sprawy na Słowacji trzeba zwrócić uwagę na dwa problemy tutaj, które też się pojawiały. Pierwsza rzecz to jest przygotowanie naszego systemu bezpieczeństwa, naszych służb na to, w jaki sposób one mogą reagować, a może nawet nie tyle reagować, bo reakcja to swoją drogą, ale jak mogą zabezpieczyć nas przed taką sytuacją. Ja pragnę, jakby nie jest nic nowego, takie sytuacje, która wydarzyła się w przypadku premiera Fico, bo mieliśmy taką sytuację jeszcze nie tak dawno w Japonii, gdzie doszło do zamachu na byłego premiera Shinzo Abe i tam również można było wyciągnąć pewne wnioski odnośnie tego, w jaki sposób my jako państwo, instytucje państwowe mogą zabezpieczyć osoby, które są potencjalnie zagrożone takimi sytuacjami, takim zagrożeniem, zwłaszcza kiedy temperatura sporu jest bardzo, bardzo ostra. Tam na przykład na Słowacji było tak, że do pana premiera wystrzelono 5 strzałów. I dopiero po 5 strzałach była jakaś reakcja.
Eksperci mówią, że służby słowackie popełniły jednak trochę błędów przy ochronie.
I tam się właśnie pojawiła właśnie taka refleksja, no ale znowu po fakcie, tak? Na temat tego, że właśnie służby słowackie to tam nie doszło do wypełnienia prawidłowo obowiązków. I myślę, że to jest istotny wniosek, który możemy wyciągnąć z perspektywy polskiej. To znaczy nie tylko reagować, ale w taki sposób obecnie nasze instytucje przygotować do tego, bo tu jest moim zdaniem wiele lat zaniedbań, żeby po prostu zapewnić tutaj to bezpieczeństwo i stabilność, bo na tej stabilności, na tym bezpieczeństwie również mogą grać różnego rodzaju zewnętrzne siły. Natomiast druga rzecz, kwestia tutaj pytania odnoszącego się do temperatury sporu w naszym państwie. Ja podzielam również tą taką sceptyczną refleksję, że tego się nie da w żaden sposób zlikwidować, ponieważ to nie tylko jest element, który służy dwóm największym partiom politycznym obecnie stojącym w takiej największej konfrontacji, czyli Prawo i Sprawiedliwości oraz tak zwanej koalicji 15 października na czele z Koalicją Obywatelską, ale również jest swego rodzaju pewną cechą dyskursu demokratycznego. Tak? W państwach zachodnich, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Wielkiej Brytanii, takiej ostra temperatura sporu o charakterze polaryzującym ma również miejsce. Polska nie jest tutaj jakimś wyjątkiem, czy też krajem, którym jesteśmy w stanie jakby tego jakoś w szczególny sposób uniknąć.
Czytał pan kiedyś na przykład francuską prasę? Bo ja uważam, że jednak jest pewna różnica w temperaturze sporu. Ona jest bardziej określona światopoglądowo. Nie jest tak, że media deklarują, że są niezależne, apolityczne, tylko raczej wiadomo, która na przykład jest chadecka, która jest lewicowa, która jest jaka. Ale jak się weźmie te gazety do ręki i poczyta, to ta temperatura sporu jest jednak dużo niższa. I ta kultura prasy we Francji jest trochę inna, więc stąd na przykład czerpię wniosek, że da się to robić trochę inaczej.
To prawda, no, na przykład spójrzmy na Stany Zjednoczone. Tam mamy do czynienia z tak silną polaryzacją, że no...
A to raczej podczas wyborów.
No, tam też to prawda, ale my też mamy okres obecnie wyborów i w okres wyboru ta polaryzacja się najbardziej wzmacnia, w związku z tym, że mamy kampanię wyborczą i partie polityczne chcą jak najbardziej uzyskać jak największe poparcie. Dlatego moim zdaniem tutaj nie jesteśmy w stanie tego problemu jakby całkowicie zlikwidować. Konieczna jest pewne działania, które będą, tak jak tutaj też było wspomniane, będą prowadzić do tego, że faktycznie ta temperatura sporu będzie łagodniejsza. Natomiast no, widzimy tutaj też, to zostało słusznie wspomniane, że my widzimy cały czas ten problem, mówimy, że tak, trzeba obniżyć temperaturę sporu, fajnie, fajnie, ale potem jakby to się obijało ścianę. Znaczy, do niczego to nie prowadzi. Mieliśmy w naszej historii, mamy cały czas w historii współczesnej Polski, różnego rodzaju sytuacje, które nas powinny skłaniać do takiego myślenia. Tutaj te przykłady, które tu zostały wcześniej wymienione, ale no na przykład no, nawet od 2010 roku, tak, od Smoleńska, tak, który w jakiś sposób też był taką kartą istotną w historii Polski. No w jakimś sensie też się do tego odnosi. Także moim zdaniem tutaj problem jest taki, że pewnych elementów związanych z dyskursem demokratycznym, takich intensywnych, skoncentrowanych na polaryzacji, zwłaszcza w polskim systemie politycznym, który jednak jest oparty na tej de facto dwupartyjności, no nie jesteśmy w stanie do końca zlikwidować, natomiast jak najbardziej powinniśmy dążyć do ich deeskalacji. No i przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby no, taka natura też tego sporu, która obraca się wokół tylko dyskusji tego konfliktu PiS kontra Koalicja Obywatelska, no żeby trochę to też minimalizować, ponieważ to wpływa na to, że właśnie, że te dwa bloki polityczne się cementują, a im bardziej się cementują, tym większa jest tak jak tutaj zresztą pani z Lewicy razem wspomniała, no po pierwsze sytuacja, w której one dominują na tej scenie politycznej, a po drugie marginalizowane są inne ugrupowania, czy to tworzące obecną koalicję, czy to opozycyjne, tak jak na przykład właśnie, jak na przykład Konfederacja.
Czy można krótko odwrócić, bo...
Króciutko.
Ta sytuacja na Słowacji bardzo ważną rzecz jeszcze pokazała, jak istotna jest działalność, czy ważne jest bezpieczeństwo, żeby było spełnione, postępowanie służb tych najbliższych, wszystkich, policji i ochrony. Tu chyba pan redaktor powiedział, że nie spisały się służby i rzeczywiście, ale pamiętam niedawno wypowiedź, chyba trzy dni temu były antyterrorysta, był poseł, pan Dziewulski mówił o tym, że zapobiec takim zdarzeniom w zasadzie nie można na 100%, że one nie będą nigdy, ale można niwelować skutki. Szybka reakcja, gwałtowne, żeby nie było 5 strzałów, żeby szybko służba zdrowia zadziałała, szybko do szpitala, szybka operacja, jak najmniejsze straty, żeby było. To pokazuje bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obywateli będzie lepsze czy znacznie wzrośnie, jeżeli będzie ta świadomość, że wszelkie służby, wszelka ta opieka państwowa działa dobrze. I to jest przy okazji też taka refleksja, żebyśmy my, wydatkując duże środki na bezpieczeństwo, żebyśmy dbali, przy jakikolwiek nie byłby rząd, to powinno być najważniejsze bezpieczeństwo obywateli.
Czyli nie likwidować, a wzmacniać.
Czyli na przykład na obronę narodową na dawać, tak jak to PiS granicach robił i pani poseł na pewno będzie wspierać te działania. A dobry przykład pana Rosiaka z Łodzi właśnie, gdzie to się zaczęło. No niestety właśnie te ataki na PiS były pierwsze.
W sprawie obronności pewnie jeszcze będziemy kiedyś rozmawiać, bo zapowiadane przez premiera i ministra obrony inwestycje na granicy wschodniej, w sensie budowy systemu fortyfikacji. Czekamy na konkrety, ale to myślę temat na dyskusję jedną z następnych. Wracając do tego, co tu i teraz, jeżeli chodzi o scenę polityczną i to, co się na niej dzieje, może nie temat do końca nośny politycznie, ale ważny społecznie, czyli zamrażanie cen energii i bon energetyczny, przegłosowana przez Sejm sprawa bonu 1 lipca Będzie on wprowadzony w życie najmniej zarabiające gospodarstwa domowe. Przede wszystkim na to wsparcie mogą liczyć. Próg dochodowy wprowadzony, bon można otrzymać również po jego przekroczeniu. Jednak w takiej sytuacji obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę, czyli kwota zmniejszana w zależności od dochodu. Więc spróbujmy przyjrzeć się ze strony ugrupowań politycznych właśnie zamrażeniu cen energii i bonowi politycznemu. Pani Wiktoria Aleksandra Balańska, Lewica, jako ugrupowanie, które zawsze gdzieś szuka tych korzeni społecznych w różnych decyzjach.
Tak, jeżeli chodzi o propozycję bonu energetycznego, która się pojawiła, to posłowie Razem, Paulina Matysiak i Maciej Konieczny, składali poprawki do bonu energetycznego, bo uważamy, że obecna propozycja jest konieczna, ale jest za niska. Podstawowa wysokość w tej chwili to jest od 300 do 500 zł, w zależności od wielkości gospodarstwa. A kryterium dochodowe też jest bardzo niskie. Osoba samotna zarabiająca minimalną krajową już się na całość tego świadczenia nie łapie. Więc my składaliśmy poprawki w komisji, żeby podwoić wysokość tego bonu, żeby znieść także przy tej pierwszej interwencji to kryterium rodzaju ogrzewania, które jest w tej chwili stosowane, bo nie wszystkie gospodarstwa domowe się ze względu na typ ogrzewania stosowany przez nich kwalifikują. A to jest taka pomoc na start, więc uważamy, że w tej chwili wszystkie najbiedniejsze gospodarstwa domowe powinny otrzymać taką pomoc, bo koszty walki z kryzysem klimatycznym, koszty transformacji energetycznej nie powinny być przerzucane na osoby najbiedniejsze. Te poprawki niestety zostały odrzucone, ale będziemy je ponownie składać w Senacie, więc gorąco apeluję o przyjęcie, bo to są naprawdę ważne poprawki. Ja sama od siebie chciałabym jeszcze dodać, że tak tutaj, jak i generalnie w większości świadczeń społecznych, które mamy w Polsce, mnie bardzo boli to, że nie bierzemy w ogóle pod uwagę sytuacji osób wynajmujących mieszkania, które bardzo dużą część swojej wypłaty przeznaczają na ten wynajem i to oznacza, że nawet jeżeli zarabiają wystarczająco, żeby się nie załapać na to kryterium dochodowe, to na życie może im zostawać paręset złotych, bo wszystko idzie na wynajem mieszkania i to też jest dla mnie ważny powód do tego, żeby te kryteria jednak podnieść i żeby zadbać o to, żeby ludzie byli w stanie te rachunki za prąd zapłacić.
Mniej więcej 3 minuty i tyle możemy dla każdego z Państwa przeznaczyć, bo czas biegnie niesamowicie szybko. Poseł Bartosz Romowicz, Polska 2050. Jak Polska 2050 patrzy na bon energetyczny i zasady?
Trzeba tutaj powiedzieć, że co jeszcze nie zostało powiedziane, że pozostają zamrożone także ceny dla jednostek samorządu terytorialnego i małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie 693 zł za megawattogodzinę, a bez zamrożenia taka cena wynosi 739 zł, a dla gospodarstw domowych cena maksymalna w drugiej połowie tego roku wyniesie 500 zł. Tak naprawdę odziedziczyliśmy energetykę po tym, co PiS zrobił, a co zrobił PiS energetyką, to nawet niektórzy wyborcy PiS-ów to nie są w stanie uwierzyć, bo PiS trwoniu nie inwestował i nasza strategia jest trochę inna. Ruszyły inwestycje w programy chociażby Czyste Powietrze, ocieplenie budynków wielorodzinnych, czy też niebawem ruszą inwestycje w sieci przesyłowe i tych opóźnień po PiS-ie nie da się nadgonić tak naprawdę w jeden dzień. Dlatego decyzją premiera i rządu koalicja przyjęła strategię takich małych kroków w urealnieniu cen i solidarnej ochrony najbardziej wrażliwych. Oczywiście chcielibyśmy dać więcej, natomiast jest takie powiedzenie o szewcu i o materiale, czyli jeżeli dostaliśmy taki stan finansów państwa, jaki dostaliśmy, gdzie PiS przez wiele lat nie rozwiązywał problemu, a tylko można powiedzieć maskował ten problem, to teraz rozwiązanie problemu też nam zajmie dłuższy okres czasu. Jestem optymistą, że to rozwiązanie może nie jest idealne, ale jest na tyle satysfakcjonujące, że polskie rodziny odczują dużo mniejszą istotną podwyżkę, a w drugiej połowie roku trzeba pracować nad rozwiązaniem docelowym. Nasza energetyka musi się zmienić, musimy odparcie otworzyć się na odnawialne źródła energii i z tych odnawialnych źródeł energii jeszcze bardziej korzystać. I cały czas to powtarzam i będę powtarzał, nie może być tak, że ktoś, kto inwestuje prywatne pieniądze w swoje instalacje OZE, czy to w panele fotowoltaiczne, czy inne, musi przez pół roku albo i więcej czekać na to, żeby PGE zmieniło mu, PGE czy Tauron, czy inna spółka, zmieniło mu licznik na dwukierunkowy, bo w tym czasie ta instalacja jest niewykorzystywana. I to są błędy systemowe, które trzeba po prostu eliminować i będziemy to robić sukcesywnie.
Problem mamy też z liniami przesyłowymi, ale to jest znowu temat na zupełnie inną dyskusję. Pan Waldemar Szumny, Prawo i Sprawiedliwość, też wywołany troszkę do tablicy tą ostatnią wypowiedzią pana posła Romowicza. To jak PiS patrzy na bon energetyczny i zamrażanie cen energii według tych zasad, które zostały uchwalone?
panie redaktorze, drodzy słuchacze, no tu dużo trzeba przypomnieć rzeczywiście tego wsparcia przez ostatnie lata, tych tarcz, które przy światowym kryzysie energetycznym, przy wojnie, przy COVID-zie były nieodzowne, były podejmowane. One pomogły mieszkańcom bardzo, że te ceny nie wzrastały. I to, co już wielokrotnie nawet tu w radiu mówiliśmy, gdy od 1 kwietnia już nie ma zerowego VAT-u na żywność, przez to wzrosły ceny żywności, ceny paliw są także coraz wyższe. Gdy od 1 lipca Polaków czekały te gigantyczne podwyżki cen energii, gazu, wody, ścieków, to pokazało, że rzeczywiście trzeba było szybko działać i klub parlamentarny PiS złożył stosowny projekt ustawy zamrażającej ceny energii. Więcej, nawet powołany został komitet stop podwyżką, bo tak należy rozumieć politykę, jako troskę o dobro wspólne, troskę o dobre życie Polaków. I tutaj Platforma próbuje coś robić, ale dlaczego próbuje? Bo im spadają notowania i to jest jasne, to jest widoczne. Stąd jest próba zmiany tych, jak to nazywają niektórzy, zderzaków,
wysyłanie.
A mówiliśmy o polaryzacji.
Prosiłbym nie przerywać. No, pan poseł jest krótko jeszcze posłem, więc jeszcze się może nie do końca zorientował, jakie były działania osłonowe. Te tarcze, te miliardy, które poszły na pomoc dla przedsiębiorców, dla samorządów, także i instytucji, dla mieszkańców. To, panie pośle, to nie tylko było czyste powietrze, to był
stop smog,
ale prosiłbym, właśnie poprzednio była już kultura taka prowadzenia, a tutaj co niektórzy próbują przerywać, wybijając, ja się nie dam wybić z rytmu. I to jest ważne, że władza zauważa, że trzeba jakoś poprawiać. Jak 100 obietnic, 100 dni nie wyszło, to teraz trzeba się ratować. A tu zwykłe tylko działania osłonowe są potrzebne. Nie można ulegać presji Unii, że tam coś nie pozwala. Tam kiedyś to była pani Merkel, która nie pozwalała. Dzisiaj jest jakiś strach przed innymi w Unii. Nie, my mamy być gospodarzami we własnym kraju. Mamy tutaj decydować o tym, jak reagować i jak dbać o bezpieczeństwo. To, co pani z Lewicy też powiedziała, troska o mieszkańca. I to powinno być ważne, a nie jakieś tam głównie, czy apanarze, czy właśnie minister jeden, drugi, trzeci jeszcze niewiele zrobił z programu, a już zwalnia to miejsce, nie wiem, ucieka, następny wchodzi, zanim się rozkręci, zanim pomoże mieszkańcom. No to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby naprawdę pomagać i realnie. A więc te działania, wiele ich jest spóźnionych, ale przynajmniej niektóre dobre, że są, bo dobrze, że ktoś podgląda te rozwiązania PiS-u, te właśnie osłonowe. Czasami one są niedoskonałe, jak to już było mówione. Będą parlamentarzyści PiS proponować poprawki. Mam nadzieję, że pani europoseł w Brukseli też będzie działać tak, żeby Unia nas nie dociskała różnymi bzdurnymi zielonymi ładami czy innymi rozwiązaniami. Tylko tu trzeba współpracy też dla Polski potrzeba. Tak naprawdę pomagać mieszkańcom.
To PSL i pan Radosław Kosak w sprawie zamrożenia cen energii i bonu energetycznego, króciutko 3 minuty.
Cieszę się, że PiS zauważył, że mają, że wszystko jest opóźnione. Jesteśmy opóźnieni o kilka lat.
No, 6 miesięcy nowego rządu.
No nie, kilka lat. Kasa z KPO, pieniądze. Dopiero za naszych rządów zostały odblokowane i poszły na rozwój OZE. Był sprzedawany dwutlenek węgla, gdzie kasa szła w miliardach złotych. Nie ma tych, nie widać tych pieniędzy przynajmniej. Pieniądze na przykład w 2021 według tego, co znalazłem, szły m.in. na upolityczniony fundusz COVID-19. Tak jak tutaj pan mówił, że jest to wszystko trochę spóźnione, no zbieramy teraz tego owoce i ten trend wzrostu będzie niestety jeszcze postępował i musimy robić jako koalicja 15 października coś, żeby ten trend zniwelować.
Trend spadających sondaży, tak?
Nie, to nie, wzrastających cen po waszej polityce energetycznej.
A kto teraz rządzi, że mu ceny tak rosną i właśnie mieszkańcom dokucza to? No, jaki to rząd mamy od pół roku?
Czy widział pan kiedyś jakiś kraj, który transformację energetyczną zrobiłby w pół roku?
Pan, widziałem takie rządy, że w 100 dni faktycznie coś
ale
zrobili.
Miało się nie przeszkadzać. Sam pan o tym apelował, panie Waldemarze, przed chwilą.
Temperatura właśnie dyskusji swoje tak robi, ale apeluję o to, żeby dać się wypowiedzieć się kontrkandydatom. Kontrdyskutantom.
Tak, wracając. Tutaj właśnie ten bon energetyczny, warto przypomnieć, że trafi on do 3,5 tysiące gospodarstw, które zostaną wsparte tym bonem. Bardzo dobrą zasadą jest to, że jest to złotówka za złotówkę. PiS miał uczulenie na tą zasadę złotówka za złotówkę. Jeżeli się nie łapało w danym progu, no to niestety ktoś tracił szansę na jakiś program socjalny. Też warto tu przypomnieć, że de facto w tym roku operujemy na budżecie w dużej mierze zrobionym przez PiS. Plus nasze właśnie tutaj obietnice, które obiecaliśmy w kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych. Chyba na tym bym zakończył, że tutaj musimy operować według tego, co nam PiS zostawił i dopiero po jakimś czasie będziemy mogli wprowadzić na całą siłę na nasze pomysły, żebyśmy mogli zrobić to, co my chcemy, a nie to, co nam zostawiono.
Konfederacja i pan Dominik Majcher, myślę, że Konfederacja trochę jest rozdarta, bo z jednej strony no, jako przynajmniej część ugrupowań tworzących ten blok, to macie wolnorynkowość zapisaną w swoich genach, ale z drugiej strony no, gdzieś tam trzeba też patrzeć realnie na program, na potrzeby społeczne, no i na wynik wyborczy, który gdzieś tam w jakichś wyborach za czas jakiś się będzie osiągać.
Oczywiście, natomiast tutaj jakby znowu problem jest taki, że leczymy skutki, a nie leczymy przyczyn. To znaczy mamy sytuację, w której faktycznie będzie ten ponad 30% wzrost cen, natomiast my cały czas rekompensujemy to, co jest związane z tą stratą, a nie zwracamy uwagę na to, żeby ten wzrost tych cen nie był tak drastyczny. Tutaj pojawiła się kwestia tego, że doszło w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości do zaniedbań. Ja się z tym zgadzam. Czołowym przykładem tego zaniedbania jest energetyka atomowa, której nie udało się w żaden sposób posunąć do przodu, a zresztą warto wspomnieć, że tą koncepcję budowy elektrowni atomowej rozpoczęła w czasach swoich rządów Platforma Obywatelska, która również w tym zakresie niewiele poczyniła, aby doprowadzić do tego, aby te pierwsze reaktory atomowe powstały, a to były jeszcze pierwsze lata XX wieku. My mamy 2024 rok i w tym zakresie nic nie posunęło się do przodu. Jeszcze dodatkowo ostatnio otrzymaliśmy deklarację pani minister przemysłu, że ta pierwsza elektrownia powstanie gdzieś w latach 40., co jest no, bardzo opóźnionym datą, patrząc na to, że my musimy pewne zmiany związane też z tym, do czego nas zobowiązuje Unia Europejska, robić już. Więc no, tutaj jest ten czołowe zaniedbanie związane z tym, że nasza energetyka dalej stojąca na węglu, nie zostały poczynione odpowiednie zmiany i tutaj to jakby jest wina wszystkich rządów rządzących od no tak naprawdę przez te ostatnie 20 lat. Kwestia tutaj...
Nawet szybciej można było zacząć w latach 90. No, już budować, no, bylibyśmy w dużo lepszym miejscu.
Można było to zacząć dużo wcześniej właśnie tutaj, to słuszna uwaga. Kwestia jeszcze, odwrócę jedną rzecz do tego, to znaczy tutaj pan przedstawiciel PSL Trzeciej Drogi stwierdził, że nie możecie państwo zrealizować pełni swoich obietnic wyborczych, bo musicie operować na tym budżecie, który otrzymaliście od Prawa i Sprawiedliwości. Ja pewnie zwrócić uwagę na to, że dobrze wiedzieliście, jaki ten budżet będzie, również w kampanii wyborczej i również zdawaliście sobie sprawę z jego stanu, a i tak składaliście konkretne deklaracje wyborcze i zobowiązywaliście się, że zrealizujecie te obietnice, na przykład dotyczące kwoty wolnej od podatku, te przysłowiowe 100 dni. Także tutaj moim zdaniem jest to trochę jednak niekonsekwencja.
Natomiast będzie.
To bardzo się cieszę. Bardzo liczę, że w końcu koalicja rządowa zacznie w pełni realizować swoje postulaty, chociaż akurat w zakresie niektórych postulatów wolałbym, żeby ich jednak nie realizował. Swoją drogą. I jeszcze odnosząc się do tego tematu, naszym zdaniem jakby tutaj możemy wprowadzić ten bon. My zasadniczo jesteśmy do tego sceptyczni, ponieważ jak już wcześniej powiedziałem, nie rozwiązuje to podstawowego problemu związanego z tym, że nawet jeśli prowadzimy ten bon energetyczny, to dalej będzie pojawiała się konieczność w przyszłości prowadzenia kolejnych takich rozwiązań, aby cały czas te skutki społeczne wysokich cen łagodzić. Dlatego my jesteśmy przede wszystkim za tym, aby odrzucić przede wszystkim główny powód tejże wysokich cen, czyli politykę energetyczno-paliwową Unii Europejskiej, która to polityka związana m.in. z Europejskim Zielonym Ładem niesie ze sobą poważne skutki społeczne, moim zdaniem skutki społeczne, które nie będą prowadzić do nie będą proporcjonalne do tych efektów, jakie chce osiągnąć Unia Europejska tą polityką, czyli ograniczyć swoją emisję, co nie będzie miało w perspektywie polityki globalnej de facto wpływu na to, jaki jest obecnie wskaźnik tej emisji cieplarnianej w skali globalnej. Więc tutaj naszym zdaniem jest odrzucić to, na co zgodziły się zarówno rządy Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, czyli politykę energetyczną Unii Europejskiej i postawić na energetykę atomową.
Pani europoseł Elżbieta Łukacijewska, Platforma Obywatelska, myślę, że trochę się przewinie odnośnie Unii Europejskiej, ale czy nie jesteśmy trochę też w takiej kwadracji kwadraturze koła, bo z jednej strony musimy rozwijać różne formy energetyki, nie te oparte na węglu, czyli atom, odnawialne źródła energii, tak. Ale to wymaga czasu, a z drugiej strony na już stajemy przed takimi, a nie innymi cenami energii. Tu gdzieś trzeba szukać przynajmniej doraźnego rozwiązania.
Oczywiście to robimy, natomiast ja chcę zacząć stwierdzeniem, że Unia Europejska to my. I to, jakie zapadają decyzje, zawsze jest z udziałem rządów wszystkich krajów członkowskich. Więc to, co się działo z Zielonym Ładem, było przy zgodzie i aprobacie pana premiera Morawieckiego. Żeśmy nie zapomnieli. Poza tym ja chętnie przyniosę kiedyś do studia rachunek, jaki dostałam jako gospodarstwo domowe, prywatne, za prąd za rządu PiS-u. To po prostu pierwsze niedowierzałam i sobie pomyślałam, może ja jako polityk opozycji dostałam specjalną dopłatę, więc to były olbrzymia kwota i do tej pory ją staramy się wyjaśnić, skąd się wzięła, bo było moje wielkie przerażenie. To tak a propos podwyżek. Po drugie, my jako przyniosę rachunek, nie chcę tutaj zmyślać, ale wzrost prawie o 100% zapłaty za energię. To kolejna moja uwaga. I po trzecie, mamy najdroższy prąd w Unii Europejskiej. Wynika to z tego, że nie mamy tego miksu energetycznego, czyli różnych prądu z różnych źródeł energii, także z tych odnawialnych. Przez 8 lat tak naprawdę przyjedzono pieniądze, bo mamy to, co pan redaktor też wspomniał, infrastrukturę energetyczną, która nie odbiera energii od na przykład posadowionych fotowoltaiki. Ludzie mówią, no inwestujemy, ale energetyka nie odbiera. No nie odbiera, bo te linie nie mają tej mocy i tej siły. Ale proszę pana, panie Waldemarze, panie przewodniczący, 50 miliardów złotych z handlu emisjami zostało przejedzone. Środki z KPO, które są przeznaczone na termomodernizację mieszkań i mniejsze rachunki. Wy przez lata nawet nie złożyliście wniosków o uruchomienie tych środków. Przed nami o to walczyliśmy. Społeczny fundusz. Żeby uruchomić, trzeba złożyć wniosek. Tak jak żeby dostać kredyt, trzeba podpisać umowy. Państwo nie złożyliście tego wniosku i takie są fakty, a z faktami trudno dyskutować. I też walczyliśmy specjalny społeczny fundusz klimatyczny, około 54 miliardy złotych dla Polski. To pozwoli postawić i uaktywnić odnawialne źródła energii, termomodernizację, ale oczywiście to, co się stało w polskim Sejmie, zamrożenie cen, specjalny bon energetyczny, są działaniami doraźnymi, które bardzo są ważne, osłonowymi, natomiast jednocześnie idą działania, które nadrabiają te olbrzymie straty i dobrze, żeby i zapóźnienia, i dobrze, żeby radiosłuchacze mieli tego świadomość.
I tutaj zmierzamy do końca naszej dyskusji, a właściwie tu musimy postawić kropkę, bo czas biegnie dzisiaj niesamowicie szybko. Dziękuję Państwu za tę wymianę poglądów. Europosłanka Platformy Obywatelskiej Elżbieta Łukacijewska. Dziękuję Pani Poseł.
Dziękuję bardzo, życzę miłego tygodnia.
Lewica, Pani Wiktoria Aleksandra Barańska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, również życzę miłego tygodnia.
Poseł Bartosz Romowicz, Polska 2050. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Waldemar Szumny, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję Panie Przewodniczący.
Dziękuję, dobrego dnia wszystkim życzę.
Pan Radosław Kosak, PSL. Dziękuję bardzo.
Również dziękuję i do usłyszenia.
I Dominik Majcher, Konfederacja. Dziękuję również.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Kłania się Państwu Jerzy Pasierb. Do usłyszenia.